Debata związkowa w Radiu Zachód.
Druga część debaty związkowej. Dziś rozmawiamy o oświacie i o minionym roku szkolnym, który był ostatnim rokiem obowiązywania gimnazjów. Do szkół średnich od września tego roku trafi podwójny, spiętrzony rocznik. Zdaniem krytyków tej reformy od września dla sporej części uczniów może zabraknąć miejsc. Minister edukacji Dariusz Piątkowski odpiera te zarzuty podczas wywiadu, jakiego udzielił we wtorek. Wyraził nadzieję, że przypadki takie jak w Zielonej Górze, gdzie prezydent miasta zdecydował, że w pierwszej kolejności przyjmie uczniów ze swojego miasta, nie będą miały miejsca w innych polskich samorządach. Wyraził też nadzieję, że prezydent Zielonej Góry zmieni zdanie, kierując się dobrem dzieci. Jak zapewnia ministerstwo, miejsc w skali kraju w szkołach średnich nie zabraknie. Choć oczywiście minister dodaje, że w różnych miastach może być różnie. Jak państwo oceniają realizację reformy oświaty prowadzoną do tej pory? Jak państwo oceniają stopień, w jaki samorządy wywiązały się z tego, żeby ją bezpiecznie dla uczniów i nauczycieli przeprowadzić?
Ja nie podzielam optymizmu tutaj kolegi Solidarności, a powodów jest naprawdę bardzo dużo. Ja myślę sobie, że jak przytoczę 2 lub 3, to one pewnie zupełnie wystarczą, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, udało nam się, nam wszystkim nauczycielom, także i kolegom Solidarności z innych związków albo niezrzeszonym, po prostu powiedzieć społeczeństwu o tym, czym jest edukacja i czym być powinna. Więc nie podzielam tego poglądu, o tego optymizmu, który został wyrażony, dlatego że mówiąc o tym podwójnym roczniku, my o tym mówiliśmy w momencie, kiedy zrodził się pomysł na początku kadencji rządu dotyczący właśnie tej reformy. Mówiliśmy, że będzie coś takiego. Jedni nazywają to Armagedonem, jedni nazywają tragedią, jeszcze inni innymi określeniami. Język polski jest bogaty, więc tu można różnych epitetów czy eufemizmów użyć. Ja powiem, że będzie to bardzo trudny rok, dlatego dla tych rodziców, którzy teraz się obudzili i uważają, że ich dziecko może, ma prawo, jest taka szansa, tak bym to określiła, nie dostania się do takiego, a innego liceum, dlatego że tych po prostu dzieci będzie więcej. Prawdą jest, że miejsc w liceach, w technikach, w szkołach branżowych, które weszły na mocy nowej ustawy, jest wystarczająco i jest rzeczywiście więcej niż uczniów, ale to wcale nie oznacza, że dziecko pana Kowalskiego, które chciało się dostać do liceum numer taki i taki, nie dostanie się, albo się dostanie, albo dostanie się do technikum, bo tam wiadomo, państwo wiecie, że są preferencje w przedstawianiu tego, do jakich szkół chcemy iść. I tutaj ten dział dotyczący rocznika podwójnego jest naprawdę bardzo ważny i rzeczywiście sen z oczu spędza ten problem rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom, którzy jednak kształcili te dzieci tyle i tyle lat.
No, tylko druga trzeba rzecz... zauważyć, że nigdy tak nie było, że każdy uczeń dostawał się do wymarzonej szkoły, choć bezsprzecznie w momencie spiętrzenia roczników jest to dużo trudniejsze.
Zgadzam się z panem, że były to pojedyncze przypadki. Ja patrzę na Zieloną Górę, patrzę, mam ten ogląd taki globalny i rzeczywiście były to pojedyncze przypadki, jeżeli szkoła nabierała 3 roczniki uczniów, no i nie wiem, 10, 20 dzieci się nie dostało, to było tak. A dzisiaj to są naprawdę duże ilości tych dzieci i to rozczarowanie, to ta niechęć, ta złość nawet, przepraszam, że to powiem, ale mam telefony od rodziców, którzy mówią, co my mamy zrobić. Ja mówię, poczekajcie, zobaczycie jaki będzie nabór. Oczywiście państwo wiedzą także, że każda szkoła ma swoją ilość punktów przyjęcia do szkoły, więc to jest też ten istotny element. Więc tutaj ten optymizm dotyczący tego podwójnego rocznika jest naprawdę niezasadny, po prostu niezasadny.
A skoro już dotknęła pani samorządu zielonogórskiego, naszego miasta, to jak pani ocenia to, jak samorząd wywiązał się i jak przeprowadził reformę oświaty, o której wiadomo było, o tej sytuacji, która czeka wszystkich od września, było wiadomo już od 3 lat.
To ja potwierdzę dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą. Samorząd Zielonej Góry powiedział, że miejsc dla wszystkich dzieci z okolicy i samej Zielonej Góry wystarczy. Tylko właśnie będzie ten problem, że dziecko na przykład ze Świdnicy, czy nie wiem, przylep to już u nas jest, ale na przykład Świdnica może nie dostać się do tego ogólniaka, do którego chce, a dostanie się gdzie indziej. Więc ja nie będę oceniała tej decyzji ze względu na, nie wiem, na finanse, bo tu chyba jednak mimo wszystko o finanse chodzi. Natomiast uważam, że każdy samorząd podejmuje takie decyzje, jakie są na jego terenie najsłuszniejsze. Ja wiem o różnych innych samorządach w kraju, które podejmowały jeszcze drastyczniejsze momenty, jeżeli chodzi o decyzje, które dotyczyły właśnie naboru. Ale my dzisiaj mamy taki problem, że do niektórych szkół naprawdę będzie tak, że mamy trzy klasy przyjąć, a przyjdą tylko dzieci na jedną klasę i będzie problem z czym? Z drugim problemem, który się wiąże z reformą edukacji, a mianowicie ze zwolnieniami nauczycieli. Dzisiaj one może nie są tak duże, jak my to widzieliśmy i oglądaliśmy i robiliśmy badania, ale one są i tak znaczne. I powtórzy się to, co mówiliśmy wcześniej, że okazuje się, że jest tak zwany nauczyciel wędrujący. Nigdy w życiu, nigdy w oświacie polskiej nie było pojęcia nauczyciela wędrującego, który w 3-4 szkołach uzupełnia etat. Bo to do tej pory nie miało miejsca, dopiero ostatnie 2 lata tak to zrobiły.
No dzisiaj dość powszechną praktyką są 2,18 etatu albo 3,18 etatu.
Tak, ale tak
to jest problem.
Tak to jest.
To problem, ja wejdę panu słowo, proszę zobaczyć, jak ten nauczyciel będzie funkcjonował w takiej szkole, w 4 szkołach. Jaki będzie pożytek dla ucznia, przede wszystkim dla ucznia, ale także dla dyrekcji szkoły. Kiedy, jak on będzie się angażował w pracę tej szkoły? Jak on będzie to robił? Patrzmy nie tylko na samo nauczanie. Szkoła to jest konglomerat. To jest zadanie, na które musimy patrzeć w całości. I akademii, i zawodów sportowych,
panie
i lekcji.
Panie redaktorze, jak ja bym mógł tu jeszcze
właśnie, Dariusz Niedzielski, ocena wdrożenia.
Pani Mania tutaj dość długo się wypowiada, ja trochę krócej, tak, żebym prosił, żeby tu pilnować też tak w miarę równego rozłożenia czasu. Pan Broniarz, jak wprowadzali gimnazja, to razem chyba nawet z panią przewodniczącą protestował i strajkował i był przeciwko.
Także Pozwoli pani,
że skończę. Teraz jesteście przeciwni i tak jątrzycie. Raz tak, prawda? Tutaj tego nie można robić, bo to jest żywy organizm. Ja w przeciwieństwie do pani przyjechałem ze szkoły, bo pani telefon odbiera. Ja pracuję, jestem czynnym pracownikiem i nauczycielem, więc ja mam bezpośredni kontakt. Troszeczkę, ale pozwoli pani, że skończę, nie przerywałem. Dobrze? Mam bezpośredni kontakt, bo telefonicznie to nie zawsze, nie każdy zadzwoni. Tu jednak się jest w środowisku, rozmawia się w różnych miejscach z różnymi ludźmi, więc jednak mam większy ogląd, mówiąc ogólnie, tej całej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie przez miasto, no przecież wiadomo było, nie wiem, pan prezydent nie wiedział, on teraz się obudził, że teraz mam nagle nie wiadomo co robić, że nie przyjmuje się uczniów spoza Zielonej Góry. No ja tego nie rozumiem. No 3 lata temu chyba było wiadomo, tak? No tak dobrze działa ten nasz samorząd, pan prezydent, cały urząd miejski i nagle się coś zaczyna dziać, że jest zakaz. Jako jedyne chyba miasto w Polsce pan prezydent powiedział nie, bo nie. Bo nie użył żadnych argumentów. No przecież trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ci uczniowie spoza naszego miasta, którzy przyjeżdżają do nas, bo ja jestem akurat ze szkoły, zespołu szkół zawodowych, gdzie większość w mojej szkole uczy się uczniów spoza tutaj nawet naszej najbliższej okolicy, prawda? I dojeżdżają. No przecież oni to zostawiają pieniądze w naszym mieście, wydają te pieniądze, napędzają naszą miejską gospodarkę, później zostają na uczelni,
no i są
prawda?
Bardziej skłonni wiązać swoją przyszłość z miastem, w którym się uczyli.
Oczywiście, przecież za tym idzie subwencja oświatowa za każdym uczniem. Niezależnie, czy on z Kożuchowa przyjechał, prawda, czy z jakiegoś innego miasta i tu się uczy w Zielonej Górze. Także jest to, wydaje mi się, ze strony ZNP i niestety, no, pana prezydenta działalność polityczna bardziej niż taka, która by mogła pomóc tej oświacie.
To samorządy przygotowują miejsce w szkołach, one decydują o sieci szkół, czy przekształcić jakąś szkołę w szkołę innego typu. Większość gimnazjów ostatnio została przekształcona w szkoły podstawowe albo w szkoły średnie. To była dobra okazja, żeby zapewnić miejsce dla absolwentów 8-letnich szkół, które teraz zafunkcjonowały, oraz dla wygaszanych gimnazjów. Rzeczywiście absolwentów obu tych szkół jest więcej niż w roku poprzednim czy w kolejnych latach, ale samorządy mogły się do tego przygotować. Cytuję ministra Piątkowskiego z wtorkowej konferencji prasowej, ale to, co chciałbym państwa zapytać jeszcze w kontekście tej reformy, reformy i w ogóle funkcjonowania oświaty, to ile samorządu powinno być w oświacie, jeśli chodzi o decydowanie, finansowanie i wszelkie sprawy, a na ile powinna to być jednak sprawa w decyzji, w gestii Ministerstwa Edukacji realizowana za pomocą kuratorów oświaty?
No, okazuje się, że tego samorządu chyba jednak, chociaż samorząd no, uzurpuje sobie wszelkie prawa, prawda, jest organem prowadzącym szkoły, ale no, widzimy, że do końca sobie nie radzi, a chce jeszcze jak gdyby tutaj więcej decydować.
Ale samorządy mówią, że sobie nie radzą, bo nie mają dostatecznej ilości środków zapewnianych.
Zawsze tak będą mówili, panie redaktorze, i zależy, powiedzmy, też od samorządów, prawda, no bo to powiedzmy sobie prawdę, nie, każdy z nas wie, prawda, że no, tak bezstronne te samorządy to nie są, prawda, zależy od samorządu, prawda, i wtedy ewentualnie ich zdanie też się zmienia, także tutaj nie można dokładnie akurat o tym mówić i patrzeć na to tak, jak mówią, bo nie zawsze to jest prawdą. Natomiast mówię, że dobrze, że kuratoria też w tej chwili no, są jak gdyby trochę niezależne od tutaj struktury miejskiej, bo jeżeli jeszcze one by były zależne, to by sobie już chyba miasto w ogóle nie poradziło. Także myślę, że jednak troszeczkę by trzeba było tutaj oddać, no, żeby ta subwencja oświatowa była jednoznaczna, żeby po prostu nie było później mowy, że miasto, jedno miasto, dodatki motywacyjne za wychowawstwo daje 150 zł, drugie 100, trzecie 50, czwarte w ogóle, dodatki motywacyjne również, prawda? I to są takie płynne zupełnie przyznawanie tych dodatków, bo no te regulaminy wprawdzie są, ale te regulaminy są do zmiany, ja już mówiłem, no, prawda? Ja myślę, że tu pani się ze mną zgodzi. Od 10 lat regulamin dodatków nie był tutaj w mieście zmieniany i czekamy. Wysłaliśmy pismo do pana prezydenta w sprawie tego, żeby się odniósł i kiedy chce z nami rozmawiać ze związkami, z Solidarnością na temat dodatków motywacyjnych, o zmianie regulaminu tych dodatków, no bo ten regulamin, który teraz jest, to też powołuje się pan prezydent na regulamin, który ma no, błędy, które podważa sąd, prawda? Na przykład jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe. Sam prezydent próbuje decydować, czy zapłacić, czy nie. No od tego jest dyrektor. Także decyzja sądu jest jasna, że od tego jest dyrektor, a nie pan prezydent. Także no tutaj, tak jak słyszy pan redaktor, są tutaj te problemy, które uważam, że jednak jeżeli by były... W pewnym sensie, ja nie mówię o centralizacji, prawda, oświaty, ale pewne rzeczy uważam, że powinny być i uniknęlibyśmy tutaj tego typu problemów wielu.
Może namania? Ta sama kwestia?
No i tutaj tak, mamy różne zdanie kolejny raz, ale to ja myślę sobie, że w różnorodności pojmowania rzeczy istotnych i ważnych z tego różnego pojmowania mogą się rodzić ważne i istotne rzeczy i będziemy dochodzić do porozumienia. Chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy samorządy przejęły oświatę, to był najlepszy moment i najbardziej spektakularny moment dla całej oświaty. To była bardzo dobra decyzja, ponieważ samorządy wiedzą, co na danym terenie jest im potrzebne. I gdyby tutaj pan pytać, kto ma decydować bardziej, czy Ministerstwo Edukacji, czy samorządy, to ma być równoległość decyzyjna, polegająca na tym, że Ministerstwo Edukacji powinno tak regulować subwencję oświatową i tak przesyłać ją, po pierwsze regularnie, po drugie rzeczywiście z potrzebami danych placówek, bo państwo wiecie, że subwencja oświatowa jest inna na młodzież, na dziecko w liceum, inna na ośrodek szkolno-wychowawczy, inna na tam, gdzie są dzieci z niepełnosprawnością. To wszystko my wiemy i te wagi subwencyjne są naprawdę bardzo duże. I chodzi o to, że obiektywność i rzetelność w opracowaniu tych wag subwencyjnych pozwoli na to, że samorząd będzie wypłacał pensję nauczycielom i powinna ta pensja wynosić niemal 100% tegoż wynagrodzenia. Dzisiaj ta subwencja to jest 75 maksymalnie. Pozostałe składniki wynagrodzenia, o których pan uprzejmie powiedział, dotyczące te, które my negocjujemy jako związki zawodowe, jako regulamin wynagradzania. I tutaj słusznie pan powiedział, wychowawstwo, dodatek funkcyjny za godziny nadliczbowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi zrobić samorząd. Dalej samorząd musi także zadbać o infrastrukturę szkół. To Państwu mówiłam. Połamane krzesło, czy połamane ławki, czy jeszcze inne rzeczy, to jest zadanie samorządu. I nam marzyłoby się, nam, członkom związku, nauczycielom szeroko pojętym, żeby ta korelacja między ministerstwem, pieniędzmi z ministerstwa, a pieniędzmi z samorządów była taka, jak być powinna. To wtedy samorządy sobie doskonale poradzą. Ja oczywiście nie jestem żadnym rzecznikiem żadnego samorządu, ale jestem nauczycielem, jestem związkowcem. I ja widzę, jak od wielu lat, i właściwie można powiedzieć, tu się zgadzam z kolegą, że właściwie można powiedzieć, że każda jakby ekipa rządząca zawsze tę naszą oświatę trochę traktowała tak, powiedzmy sobie, w trzeciej, drugim, w trzecim, czwartym rzędzie. Że zawsze było coś innego ważniejszego. A my uważamy, ja osobiście uważam, będąc tyle lat w oświacie, że są trzy filary państwa. To jest bezpieczeństwo, zdrowie i edukacja. Jakbyście państwo to nie ustawili, czy jedno pod drugim, czy pierwsze będzie bezpieczeństwo, wszystko jedno, ale są to trzy filary państwa demokratycznego, państwa społecznego. I jeżeli na tę oświatę będziemy płacili rzetelnie, równo, podzielimy się tymi kosztami oświaty, to wtedy na pewno nie będzie źle.
O tym trzecim filarze będziemy rozmawiać jeszcze w trzeciej części debaty związkowej. Zostańcie państwo z nami.
Debata związkowa w Radiu Zachód.